jesteście Państwo w strefie nauki dla społeczeństwa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Dziś porozmawiamy o implantach ślimakowych. Moim gościem jest profesor doktor habilitowany inżynier Artur Lorenz. Zapraszam, zaczynamy. Roman Czajanek. Co to jest implant ślimakowy?
Implant ślimakowy to jest proteza słuchu, ale taka bardzo specjalna. W tej chwili nazywamy ją neuroprotezą słuchu, dlatego że mamy możliwość bezpośrednio pobudzić układ nerwowy poprzez bezpośrednią stymulację elektryczną nerwu słuchowego. Czyli wpinamy się w pacjenta po to, żeby osoba, która nawet całkowicie nie słyszy, mogła usłyszeć dźwięki. Więc implant ślimakowy to najnowszej generacji proteza słuchu. Różni się od tak zwanych konwencjonalnych aparatów słuchowych właśnie tym, że pobudzamy nerw słuchowy. Aparaty słuchowe zamieniają dźwięk na dźwięk. Jeżeli ktoś gorzej słyszy, to ten dźwięk jest specjalnie przetwarzany i tak jakby wpuszczany do ucha. Tutaj omijamy całą tą fizjologię, omijamy ucho zewnętrzne, środkowe, wpinamy się bezpośrednio w nerw słuchowy. Mhm,
czyli mówiąc jeszcze inaczej, aparat słuchowy, to co pewnie emeryci najczęściej widzą i z czym się najczęściej spotykają, bo to głównie oni, to jest jakby rodzaj mikrofonu i wzmacniacza i głośnika, który wkładamy sobie do ucha. On łapie dźwięk z zewnątrz, wzmacnia go, przerabia i wpuszcza, ale wpuszcza akustycznie do naszego ucha. Implant przekazuje impulsy, jest wszczepiony jakby do wnętrza naszej głowy.
Tak, i oczywiście tutaj trzeba od razu zdementować coś, co część pacjentów się obawia, że my coś wszczepiamy bezpośrednio do głowy, a może bezpośrednio do mózgu. Tak oczywiście nie jest. Implant jest wszczepiany w kość skroniową, czyli bezpośrednio tak jakby pod skórą, natomiast jest specjalna elektroda, która dochodzi do ucha wewnętrznego, czyli dalej jesteśmy daleko od mózgu. Implanty ślimakowe nie są szczepione do mózgu, nie ma się czego obawiać. Wiele jest obaw, że jest to taka głęboka ingerencja. My po to musimy być blisko nerwu słuchowego, czyli w uchu wewnętrznym de facto, żeby właśnie impulsami elektrycznymi pobudzić nerw słuchowy, który mało kto sobie zdaje tak naprawdę z tego sprawę, też jest elektryczny. Dlatego, że nasze neurony działają tak jak komputer. Działają.
Tylko prąd jest słaby.
No tak, mają, to jest impuls zwany impulsem funkcjonalnym, czy to jest taka odpowiedź naszego układu nerwowego. Jeżeli dobrze pamiętam, mamy zmianę mniej więcej od minus 60 mV do plus 10 mV, czyli to są malutkie napięcia, malutkie ładunki, które umożliwiają nam tak naprawdę stworzenie takiego wewnętrznego kodu informacji. Nasze neurony posługują się zero-jedynkami, tak zwanymi potencjałami czynnościowymi neuronów i w ten sposób wszystko jest kodowane w te właśnie zero-jedynki.
Wróćmy do tego implantu, panie profesorze. Jak już tak wyjaśniamy pewne rzeczy podstawowe, jak to jest duże? Ta część, która trafia do wnętrza, do środka, czy to jest wielkość 10-groszówki, 20-groszówki, pudełka zapałek? Bo niektórzy patrzą na to, co widać na zewnątrz i mówią, Boże, przecież tam z tyłu coś wystaje. To skoro z tyłu tak tyle wystaje i widać, to pewnie w środku to coś jest równie duże. A tak nie jest.
Tak nie jest. Trzeba też pamiętać, że jakby nic nie wystaje w tym znaczeniu, że mamy przesyłanie informacji przez skórę, tak? Czyli zawsze tą część zewnętrzną, która wygląda w tej chwili już nowoczesne implanty, a tak naprawdę systemy implantów, a tak naprawdę część zewnętrzna systemu implantów, mało się już różnią wielkością od klasycznych aparatów słuchowych. Zawsze to można zdjąć z ucha i wtedy nic z głowy nie
to się odczepia?
To się zdejmuje tak jak się zdejmuje aparat słuchowy, czyli ten konwencjonalny. Różnica jest tylko w jednym takim elemencie. On jest w wielkości takiej 2 złotówki. Nazywa się to transmiterem. Jest to taka rodzaj takiej antenki, który jest właśnie przyklejany do głowy. Dlatego on się przykleja, że właśnie w tym części wewnętrznej, czyli tej, która siedzi w kości skroniowej i ona jest przykryta skórą, to tam jest magnes. I te dwie części łapią na magnes i wtedy pacjent może sobie po prostu do głowy tą 2 złotówkę, ten transmitter wielkości 2 złotówki przykleić po to, żeby informacje już bezprzewodowo na po prostu na falach jakby radiowych, na takim lokalnym lokalny nadajnik i odbiornik bardzo małej energii. Tam ten zakodowany sygnał trafia z części zewnętrznej, czyli z procesora mowy, który pozwala nam również indywidualnie dopasować się do charakterystyki nerwu słuchowego, indywidualnie dla każdego pacjenta, bo każdy pacjent ma indywidualną po prostu anatomię i fizjologię swojego ucha wewnętrznego. Także my ustawiamy część zewnętrzną, zwaną procesorem mowy, natomiast tam w środku jest właśnie implant, czyli element znowu wielkości mniej więcej 2 zł, troszeczkę grubszy. On jest wpuszczony w kości skroniowej, przykryty skórą. Skóra jest zaszyta, więc nic z głowy nie wystaje. Jeżeli się zdejmie tą część zewnętrzną, no to pacjent jest jakby nie do odróżnienia. Nie wiadomo z zewnątrz, czy ma implant ślimakowy, czy nie. Natomiast od tego elementu, tam jest elektronika w odpowiedniej obudowie, bardzo szczelnej, dlatego że nasz organizm produkuje mnóstwo takich różnych płynów, które są dla elektroniki zabójcze, więc musimy mieć coś bardzo szczelnego, ale z tej obudowy wychodzi elektroda, a tak naprawdę wiązka elektrod, czyli takich bardzo cieniutkich drucików w osłonce plastikowej i one trafiają z tej kości tu skroniowej bezpośrednio do ucha wewnętrznego, a ucho wewnętrzne to jest taka jamka w kości skroniowej. I tam są właśnie zakończenia neuronalne i tam jest ta cała akcja, czyli tam się pojawia impuls elektryczny po to, żeby pobudzić neurony, które działają również elektrycznie.
Dopytam od razu też o parę rzeczy. Czy tam jest jakaś bateryjka? Bo są ludzie, którzy mówią, że aha, jest implant, ale to trzeba będzie wymieniać, jak rozruszniki serca, że co parę lat trzeba coś... Czy tutaj coś takiego jest? Czy jak już mamy to wszczepione, dostrojone, działa świetnie do końca życia?
Tak, może działać już do końca życia, tam nie trzeba nic wymieniać. Oczywiście każda elektronika może zawieść, szczególnie jeżeli jest używana bez przerwy, natomiast ona jest tak policzona, tak zaprojektowana, żeby działać do końca życia pacjenta i żeby nie
trzeba... To jest policzone na 20, 30, 50 lat,
no,
tak?
W tej chwili to już na 100 nawet.
Jeszcze dzieciom wszczepiamy czasami przecież.
No właśnie, teraz już może nawet na 100, natomiast chodzi o to, że zasilanie elektryczne jest czerpane z baterii, ale z części zewnętrznej. Czyli mamy przesyłanie nie tylko informacji do części wewnętrznej, ale również energii. I ta energia elektryczna brana jest z zewnątrz i oczywiście w procesorze mowy są baterie, ale tak jak po prostu w aparatach słuchowych, są to w zasadzie te same bateryjki malutkie.
Ale to jest na zewnątrz i to już możemy wymienić łatwo.
Tak jest, to jest na zewnątrz i to rzeczywiście nawet musimy wymieniać. Zakładamy, że powinniśmy wymieniać co około 5 lat, bo po prostu te części zewnętrzne się zużywają. Zużywają się mikrofony, zużywają się elementy mechaniczne, włączniki, wyłączniki, więc żeby to działało stabilnie, mamy tak naprawdę program wymiany starych części zewnętrznych, czyli procesorów na nowe i to prowadzimy w instytucie jako takie pobyty hospitalizacyjne.
Myślę o jakimś porównaniu, jeżeli chodzi o to zasilanie, ładowanie tego, co mamy tam pod tą skórą w środku, a przy tej kości. Pomyślałem sobie o nowoczesnych telefonach komórkowych, które ładuje się już indukcyjnie, czyli nie przyczepiamy żadnego kabelka, nie macie Państwo, myślę teraz naszych słuchaczach, jakiegoś tam ładowareczki, że wczepiacie, tylko kładziecie ten telefon gdzieś, gdzie on jakby bezprzewodowo czerpie tę energię. To dokładnie działa tak samo, tylko oczywiście skala jest zupełnie inna i inny prąd.
Tak, tylko też trzeba pamiętać, że my nie ładujemy tej części wewnętrznej, ona będzie działała tylko wtedy, kiedy ten transmitter będzie na miejscu. Też jest wiele nieporozumień. Pacjentom się wydaje, że na przykład ta część wewnętrzna może na przykład powodować jakieś odczucia dźwiękowe wtedy, kiedy nie ma procesora. To odczucia dźwiękowe chociażby w postaci szumów usznych, czyli takiego słyszenia fantomowego, może to zjawisko być bez względu na to, czy się ma implant, czy nie. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że jak zdejmiemy procesor...
To tamto nie działa.
To tamto,
bo nie ma prądu.
Bo nie ma prądu.
Dobrze, jeszcze jedno podstawowe pytanie, zanim wejdziemy w szczegóły, bo ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale skoro mamy aparaty słuchowe, masa firm robi te aparaty słuchowe, mikrofon, wzmacniacz, głośniczek wewnątrz ucha, Po co tak komplikować sprawę? Po co robić coś dużo bardziej zaawansowanego, co wymaga też specjalistów, opieki medycznej, zabiegów, operacji i tak dalej, kiedy wydawałoby się, że aparat słuchowy jest banalnie prostym i skutecznym rozwiązaniem? Po co w takim razie są implanty i czym one się różnią?
Myślę, że to jest rzeczywiście bardzo kluczowe, żeby to dobrze zrozumieć. Nasze ucho działa w ten sposób, że mamy możliwość zamiany dźwięku właśnie na impulsy neuronalne. Tak działają receptory, tak działają nasze zmysły. Jeżeli zmysł jest całkowicie niewydolny, nie mamy tych komórek receptorowych, to nawet jeżeli mamy bardzo silne wzmacniacze, bardzo mocne aparaty słuchowe,
to nic nie usłyszymy.
To nic nie usłyszymy. Mówimy wtedy o głębokim niedosłuchu. Więc to był tak naprawdę jeden z największych problemów właśnie audiologii i otolaryngologii, że dzieci, które rodziły się niesłyszące albo z bardzo głębokim niedosłuchem, naprawdę dla nich nie było opcji, bo one nie były w stanie na tyle usłyszeć dźwięki otoczenia, a tak naprawdę głównie chodziło o dźwięki mowy, żeby mogły się nauczyć języka. Stąd do dzisiaj jest jeszcze sporo dyskusji na temat możliwości tak naprawdę tutaj głównie edukacji, jeśli chodzi o osoby całkowicie niesłyszące. Mamy olbrzymią w tej chwili rewolucję. Dzięki tej technologii możemy dziecko, które urodziło się, no, załóżmy dla uproszczenia, całkowicie niesłyszące, gdzie aparaty na pewno nie zadziałają. Takie dziecko ma szansę, jeżeli jest wystarczająco wcześnie zaopatrzone w implant ślimakowy, na rozwój mowy i języka na poziomie słyszącego rówieśnika. Nigdy do tej pory takich możliwości wcześniej w historii nie było. Jest to olbrzymia zmiana.
Powiem więcej i to będzie bardzo pozytywne chyba, bo są ludzie, którzy mówią, że dziecko, któremu udało się ten implant wszczepić, wykryto w ogóle problem. Zaradzono z tym problemem. Ono potem jak dorasta, oczywiście ono nie słyszy idealnie tak samo jak osoba, która jest w pełni sprawna, ale możemy się po wielu latach w ogóle nie zorientować, że jest to ktoś, kto ma implant i słyszy nas w zupełnie inny sposób. I gdyby nie ta technologia, to w ogóle by nas nie słyszał. Rozmawiamy z tą osobą, ona normalnie chodzi do szkoły, normalnie chodzi na lekcje, normalnie zdaje egzaminy w sposób ustny, także nie tylko pisemnie. To działa.
To działa, a co więcej, coraz więcej rozumiemy, dlaczego to tak dobrze działa. Dlatego, że z punktu takiego technicznego, jeżeli sobie nawet zamodulujemy ilość informacji, którą możemy przekazać do nerwu słuchowego za pomocą właśnie tej stymulacji elektrycznej, to wiemy, że ona jest bardzo mocno ograniczona. Stąd na początku była taka opinia, że implanty w zasadzie nie mogą dobrze działać. Nie mogą dać możliwości rozwoju mowy, bo bardzo ograniczają liczbę informacji. Wiedziano tak naprawdę o tym, albo przynajmniej tak interpretowano pierwsze wyniki z szczepiania implantów słuchowych u dzieci, to było jakieś 30-40 lat temu. Ale przez te 30-40 lat ta nasza wiedza się na tyle zmieniła, że zrozumieliśmy, że tak naprawdę wszystko jest w, no, nazwijmy to tak, powiedzmy, w rękach mózgu. No, mózg oczywiście nie ma rąk, natomiast chodzi o to, że jeżeli wszczepimy implant wystarczająco wcześnie, to dziecko, to jego mózg jest tak plastyczny, mówimy o tak zwanej plastyczności rozwojowej,
że on wykorzysta tę okazję, którą myśmy mu dali. Dajmy mu tę szansę.
Tak, ale przede wszystkim on się ułoży jakby plastycznie do tego, co dostaje. Czyli on się zmieni, on już nie będzie taki, jak w przypadku, powiedzmy, osoby, która rozwija się na fizjologicznym uchu, na fizjologicznym słuchu. Chodzi mi o to, że pierwsze trudności, które obserwowaliśmy, jeśli chodzi o nabywanie sprawności językowych u dzieci implantowanych, nie wynikały de facto z ograniczenia technologii, i nie tylko wynikały z tego, że implanty były zbyt późno wszczepiane, bo mózg traci swoją plastyczność. Ta plastyczność rozwojowa, jeśli chodzi o drogę słuchową, bardzo jest silna w pierwszym roku, w pierwszych dwóch latach.
Dobrze, zatrzymajmy się tutaj, bo to jest bardzo ważny kolejny element, bo to jest sygnał też dla rodziców i dla wszystkich opiekunów tych dzieci. Część osób uważa, że nie jest za mały, ta głowa przecież rośnie, dziecko rośnie, więc jak będzie większe, to wtedy pomyślimy, jak jest takie małe, to co u tego boba samego możemy zrobić. Tymczasem ta słynna zasada 6 na 6. 6 miesięcy, 6 kg wagi. Im wcześniej to zrobimy, im wcześniej, wiedząc, że jest problem, zaczniemy działać, tym większe jest prawdopodobieństwo czy szansa, że osiągniemy sukces. Jak będziemy czekać, to prawdopodobieństwo gwałtownie spada.
Rzeczywiście jest olbrzymia tak naprawdę zmiana w obszarze nie tylko programu implantów ślimakowych, ale chociażby w tym, że mamy możliwość za pomocą programów screeningowych wykryć ten problem, głęboki problem, głęboki niedosłuch u dziecka już kilka dni po urodzeniu. Tu może przypomnijmy, że profesor Skarżyński rozpoczął program implantów ślimakowych w 1992 roku, ale od tego czasu wszystko się zmieniło. Wtedy nie było programu screeningowego, wtedy nie było takiej technologii, nie było takich urządzeń, nie było wiedzy. W tej chwili rzeczywiście profesor Skarżyński to bardzo podkreśla, jest tutaj nasza najnowsza zasada 6-6, czyli 6 kilo 6 miesięcy. Tak naprawdę w uzasadnianych przypadkach, wtedy kiedy mamy tak zwaną osyfikację ślimaka, zarasta nam ucho wewnętrzne, możemy nawet schodzić poniżej tych 6 miesięcy. To wszystko zależy od prowadzenia tak naprawdę anestezjologicznego. Natomiast z punktu widzenia mózgu, czym wcześniej mózg uzyska tą informację, tym jest w stanie się tak, my to nazywamy w naszym slangu naukowym, przemapować, czyli dostosować do tego, co z właśnie tak zwanego sensora otrzymuje, że efekt ten funkcjonalny jest fantastyczny i naprawdę przestajemy już się zastanawiać dokładnie, nawet to nie jest istotne, jak to dziecko słyszy. Dlatego, że słyszy elektrycznie, to nie ma znaczenia. Ważne, że jest wystarczająca informacja, żeby tak naprawdę nie tylko rozwinąć mowę, ale również, to wiemy z ostatnich badań, które przeprowadziliśmy i kontynuujemy z grupą socjologów, dzieci opowiadają o swoich wrażeniach słuchowych, dzieci głuche, używające implantów ślimakowych, dokładnie tak samo, jak rówieśnicy z słuchem prawidłowym, czyli odpowiadają na takie pytania, co to jest dźwięk, co to jest cisza.
Tak samo jak ci, którzy słyszeli normalnie od dziecka, tak?
No właśnie, i to jest fascynujące.
A to ciekawe, tak? Bo jeden z zarzutów, czy jakby jeden z problemów, który często podnoszono, było to, że te dzieci przecież z implantem słyszą zupełnie inaczej. Niby inaczej, ale wychodzi na to, że skoro odpowiadają tak samo, to jednak, ale słyszą.
No właśnie, więc wygląda na to, że bardzo podobnie słyszą, ale podobnie i inaczej tu, my to nazywamy fachowo na peryferiach, czyli w obszarze ucha wewnętrznego, w obszarze nerwu, ale przez to właśnie, że mają tak plastyczne mózgi i mózg jest w stanie się do tej inności tak naprawdę dopasować, to produkt ten końcowy, czyli ten efekt percepcyjny, czyli to po prostu wrażenie słuchowe, wydaje się, że jest zupełnie takie same.
Podcast Nauka dla Społeczeństwa. Organizatorem jest Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Po Pierwsze Zdrowie. Nasze podcasty powstają w dwóch wersjach. Krótszej, w formie wideo, do zobaczenia na ekranach Państwa smartfonów albo na ekranach Waszych komputerów. I dłuższej, w formie audio, do odsłuchania w dowolnie wybranym momencie. Tam najwięcej szczegółów. Roman Czajarek. Zapraszam i polecam.